A nie dziwi pana, że byliście partią czwartego wyboru dla kobiet?
Wie pani, jak pewnie...
I że kobiety postawiły na PiS?
Ale...
36% kobiet głosowało na PiS.
Znaczy, to mnie dziwi, tym się martwi oczywiście.
Marek Sawicki, PSL, Trzecia Droga.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Late pule. Niewiele różnią się od exit puli. Na korzyść Trzeciej Drogi o 0,5 punktu procentowego. 13,5 obecnie, Lewica 8,6. To zacznijmy od pana ministra Sawickiego. To jest wynik, który pana zaskoczył?
Z nadzieją na 14. Ja mówiłem wielokrotnie także tu u pani, że liczę na 15%.
Tak, tak pan mówił, to prawda.
W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze te 0,5% do końca, jak zostaną policzone głosy, dojdzie.
Tomasz Trela.
Ja bardzo,
8,6.
Ja bardzo na wstępie dziękuję wszystkim, którzy głosowali na Lewicę.
Ale to za chwilę, to za podziękowanie.
Gratuluję mojemu koledze dobrego wyniku, bardzo dobrego wyniku Trzeciej
Drogi. Jest pan rozczarowany wynikiem Lewicy?
Nie, nie jestem rozczarowany. Ja wiedziałem, jaki jest cel tych wyborów. Tu nie chodziło o indywidualne mistrzostwa świata, tu chodziło o drużynowe mistrzostwa świata. Ja się bardzo cieszę, że mamy 250 czy około
248 na razie.
Na razie, około na razie. 250 mandatów jako ta demokratyczna opozycja i dzisiaj chyba można powiedzieć demokratyczna większość i to jest dzisiaj najważniejsze. Na indywidualne, wie pani, zawsze mogło być tak. 4 lata temu mieliśmy 12,5%, ale byliśmy w opozycji. Jak mnie pani pyta, to ja wolę mieć 8,6-9% i być w koalicji.
Jak długo będzie trwało tworzenie rządu, panów zdaniem, gdyby wyniki się potwierdziły, gdyby się okazało, że opozycja rzeczywiście ma większość mandatową?
Rząd można stworzyć w 2 tygodnie. Problem polega na tym, że jestem przekonany, iż pan prezydent, a także Prawo i Sprawiedliwość będą w tym bardzo mocno przeszkadzali, bo pan prezydent zamiast dogadać się z większością parlamentarną i od razu w pierwszym kroku zaproponować kandydata większości parlamentarnej, z pewnością zaproponuje kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, który będzie miał 2 tygodnie na tworzenie rządu, będzie w Sejmie odrzucony i dopiero kolejnym krokiem sejmowym będziemy mogli wybrać premiera, więc tutaj apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy. Są dwie rzeczy do załatwienia. Pierwsze to szybkie wyłonienie rządu, drugie to wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego Sądu Najwyższego, tak żeby można było w ciągu miesiąca odblokować środki unijne i ruszyć z inwestycjami w Polsce.
Bo... Panie ministrze, nie chcę być niegrzeczna, ale nie ma pan poczucia, że to jest głos wołającego na puszczy?
Ja ciągle wierzę w rozsądek pana prezydenta, przecież w końcu jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, jest prezydentem Rzeczypospolitej i czas najwyższy, żeby się z tego letargu podwładności i poddaństwa pod Jarosława Kaczyńskiego wyzwolił.
Czy pan podziela te nadzieje, panie pośle Trela?
Nie podzielam tych nadziei, chociaż bardzo bym chciał, żeby tak było, bo mi utkwiły w głowie słowa prawdziwego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który wczoraj albo dzisiaj już mówił o tym, że gdyby był prawdziwy prezydent, to od dzisiaj by odbywał turę rozmów konsultacyjnych z liderami partii,
no, które weszły do Sejmu.
No ale pewnie jutro czy pojutrze, tak? Ale pewnie będzie tak. Prezydent wykorzysta wszystkie możliwości terminowe, dlatego że tak mu każe Jarosław Kaczyński, a Jarosław Kaczyński poświęci ten czas na kupczenie. Będziemy mieli w telewizji rządowej festiwal nazwisk, kto może przejść na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą już wczoraj były, przepraszam za określenie, te brzydkie bąki puszczane, że Jarosław Kaczyński i dzisiaj rano Joachim Brudziński mówią, że oni pójdą do PSL-u, będą negocjować, no, będą rozmawiać.
Premier Morawiecki powiedział, że on będzie chciał rozmawiać z każdym.
Tak, my wiemy, że to są właśnie te takie brzydkie bąki polityczne, bo ani PSL, ani Trzecia Droga, ani Nowa Lewica, ani Koalicja Obywatelska tego nie zrobią. Czyli najprawdopodobniej nowy rząd będziemy mieli z początkiem grudnia.
Panie ministrze, doskonale pan zna ten żart, który krążył wiele, wiele lat. Kto będzie rządził? Koalicjant PSL-u. I teraz pytanie. Czy pan z ręką na sercu jest w stanie zapewnić naszych widzów i wyborców z Trzeciej Drogi, że nikt nie przejdzie na stronę PiS?
No na pewno nie z PSL-u, natomiast to, że nikt nie przejdzie, tego gwarantować nie mogę.
A nie może pan jednak.
Nikt z PSL-u, powiedziałem. Ja mogę gwarantować za
czyli
PSL.
Nie ma pan zaufania do partnerów z Polski 2050?
Ja nie mówię o partnerach z Polski 2050,
a ja pytam
bo
o
jeszcze
drogę.
Mamy Konfederację.
Pytam o trzecią drogę, wyłącznie.
Nie, więc tu nie widzę żadnego problemu, na pewno nie będzie tego typu sytuacji. Natomiast te marzenia pana Morawieckiego w sytuacji, kiedy brakuje im ponad 30 mandatów do utworzenia większości, są zwyczajnie bajdurzeniem i czas najwyższy, żeby pan premier się obudził, żeby zszedł, że tak powiem, z obłoków i zaczął normalnie funkcjonować, bo 8 lat okłamywania, 8 lat łudzenia, 8 lat zwodzenia Polaków wystarczy i w tej chwili już trzeba po prostu zwyczajnie powiedzieć, kurtyna opadła, przepraszamy, odchodzimy, większość parlamentarna niech się konstytuuje.
Mam tutaj dane od szefa Państwowej Komisji Wyborczej, który podaje częściowe wyniki z nieco 28% obwodów. Prawo i Sprawiedliwość 40,5%, Koalicja Obywatelska 26,38%, Trzecia Droga 14,12%, Lewica 8,03%, Konfederacja 7,37%, reszta poza progiem wyborczym. Czy to jest powód do niepokoju?
Nie, to nie jest powód do niepokoju. To są na razie wyniki z mniejszych komisji wyborczych. W związku z tym nic dziwnego, że Prawo i Sprawiedliwość ma tam przewagę, bo te mniejsze komitety wyborcze są na ogół w środowiskach wiejskich.
Czyli z dniem to się będzie wyrównywać?
Uważam, że z dniem to się będzie wyrównywać i jeśli będziemy mieli wyniki już ponad 50%, to jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość spadnie poniżej 35%.
Panie pośle, pan się troszkę denerwuje?
Tak? Nie, stanem rzeczy, czy nie? Nie, ja się nie denerwuję, dlatego że tak naprawdę duże ośrodki wyborcze, duże miasta i średnie miasta jeszcze nie pospływały, jak pospływały to w jakiejś takiej minimalnej ilości małych właśnie komisji. I myślę, że jak doszusujemy do tych 60-65% obwodowych komisji wyborczych zliczonych, to będzie się spłaszczać, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Ja głęboko wierzę w to, że Lewica będzie miała ponad 9% poparcia, Trzecia Droga pewnie około tych 13-14% poparcia i to łącznie da nam około tych 250 mandatów i pewnie tak będzie, bo Prawo i Sprawiedliwość, ja wiem, że oni teraz budują taką narrację, zobaczcie, tam ta telewizja rządowa tu publikuje, zobaczcie, mamy 40%, zobaczcie, zaczynają te 40% przeliczać na mandaty globalnie, że mają samodzielną większość. To jest po prostu bardzo mylne, bardzo złudne, tak się nie postępuje, tak się nie robi, bo strona Państwowej Komisji Wyborczej jest aktualizowana niemalże co minutę i są nowe komisje dodawane i to wszystko się zmienia i to się dzisiaj cały dzień będzie zmieniało.
No jeszcze pewnie do jutra, bo jak dobrze pójdzie, to jutro poznamy oficjalne wyniki, ale to w wariancie optymistycznym. Zmniejsza się odrobinę frekwencja wyborcza. Aktualnie PKW podaje, że to 71,99, czyli no 72% niemal. Imponujące.
Tak, mimo wszystko powyżej 70%, więc tu widać wyraźnie, że mobilizowały się i jedna, i druga strona sceny politycznej, że tu widać wyraźnie, że ci, co bronili pozycji PiS-u, byli bardzo aktywni. Ja widzę także po swojej gminie, w jaki sposób dowożono ludzi i pilnowano tej frekwencji. Natomiast trzeba powiedzieć również, że ta strona demokratyczna również wiedziała o tym, że ta druga strona się mobilizuje, więc to jest święto demokracji. Rzeczywiście dobrze, że Polacy uwierzyli, że ich głos się liczy i że mogą w tych wyborach zdecydować, a wierzę, że ten cały system, który został przygotowany i mężów zaufania, i członków komisji, i także tych komitetów kontroli wyborów, że to sprawi, że jednak mimo wszystko te wybory będą uczciwe. W sensie uczciwe, jeśli chodzi o wyniki, bo nie są uczciwe, jeśli chodzi o prowadzoną kampanię wyborczą.
A ja bym do tego jeszcze dodał, o czym mówi pan minister, że ja przypominam sobie, jak były zmieniane te przepisy, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy i myśmy na poszczególnych komisjach i na forum parlamentu mówili, że trzeba też zadbać o to, żeby udrożnić pracę tych dużych komisji w dużych aglomeracjach i w dużych obwodach i wyszło na nasze. Bo przecież widzieliśmy wczoraj te sceny do drugiej, do pierwszej w nocy przy dużych komisjach w dużych miastach. I gdybyśmy zwiększyli ilość obwodowych komisji wyborczych, czy zmniejszyli te obwody, nie byłoby takich sytuacji. Trzeba zapewnić dostęp każdemu obywatelowi do tego wielkiego święta demokracji, żeby to poszło w miarę sprawnie i płynnie. Myślę, że my odrobimy te lekcje i za 4 lata już też udrożnimy w te prace w tych dużych aglomeracjach, bo widzimy to duże zainteresowanie. Bardzo dużo młodych ludzi poszło na wybory i z tego trzeba się naprawdę bardzo cieszyć. Ta frekwencja wśród młodych obywateli jest rekordowa i to naprawdę to jest takie dodatkowy, do tych 250 mandatów to jest taki dodatkowy promyk i taka nadzieja, że jak jest potrzeba takiej mobilizacji, to naród się mobilizuje bez względu na wiek.
A nie dziwi pana, że byliście partią czwartego wyboru dla kobiet?
Wie pani, jak
pewnie... I że kobiety postawiły na PiS? Ale 36% kobiet głosowało na PiS.
Znaczy, To mnie dziwi i tym się martwi oczywiście. Natomiast pewnie na analizy takie poszczególne, dlaczego tyle dostaliśmy, a nie, przyjdzie jeszcze czas. Natomiast nie jest też tajemnicą, mimo tego, że pan minister akurat jest tym politykiem, który bardzo konsekwentnie mówił o tych 15%, że była pewna narracja, że trzecia droga może nie przekroczyć progu wyborczego i była pewna mobilizacja na trzecią drogę i bardzo dobrze, dlatego że nie ma żadnych wątpliwości. Pewnie gdyby mobilizacji nie było, i tak trzecia droga spokojnie by sobie z tym progiem poradziła. Natomiast to też pokazało, że to była wyjątkowa kampania. Proszę zwrócić uwagę, teoretycznie rywale, którzy rywalizują o jak najlepszy wynik, ale jednak się wspierali. Na każdym kroku się wspieraliśmy. Nie było kopania po kostkach, było mówienie nasi przyjaciele, przyszli koalicjanci.
Ale to dopiero pod koniec kampanii.
Tak, ale to było bardzo ważne. To było bardzo ważne.
W ostatniej fazie kampanii wyborczej, szczególnie w ostatnim tygodniu, narracja była taka, że to kobiety zdecydują o wyniku wyborów i jakby miały jakiś szczególny dar, że tak powiem, robienia frekwencji dla określonych środowisk politycznych. A to się okazało, że skoro z tych różnych sondaży że widać wyraźnie, że ten poziom poparcia dla Prawa Sprawiedliwości jest na poziomie
36%, a u mężczyzn 37%. Jest
no więc tutaj widać wyraźnie, że tak naprawdę to nie płeć decyduje o preferencjach wyborczych.
To tak, z tego tak wynika. Pada co chwila strona PKW. Sprawdzam na bieżąco. PiS już poniżej 40% z tego, co widzę. Więc to się będzie zmieniało. Wracając do kwestii związanych z ewentualną koalicją rządzącą. Hipotetyczna sytuacja. Prawo i Sprawiedliwość dostaje od prezydenta misję tworzenia rządu. Nie wiem, czy to będzie Mateusz Morawiecki, czy to będzie Jarosław Kaczyński. Zobaczymy. Nieistotne. Dostajecie
Może jednak wicepremier Sellin.
Sellin?
Tak, bo gdyby on dostał taką misję, to jest pewność, że mu się nie uda.
Auć. No dobrze, dostajecie od któregokolwiek z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który dostanie misję tworzenia rządu, zaproszenie na rozmowy. Idziecie, w ogóle podejmujecie te rozmowy, czy dziękujecie od razu?
Nie ma takiej potrzeby, nie uważam, żeby... Ja uważam, że pierwszą decyzją opozycji po ogłoszeniu oficjalnych komitetów to powinno być spotkanie liderów tych trzech środowisk politycznych. Lewicy, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej.
Mam bardzo podobne zdanie. Zresztą odpowiedź jest naturalna. PiS to zło. Myśmy z tym złem wczoraj wygrali i nie wygraliśmy po to, żeby teraz próbować siadać do jakiegokolwiek stołu. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński mogą sobie próbować zapraszać poszczególne środowiska polityczne, ale to będzie odbijanie się od ściany. Dla nas partnerem, tak jak powiedział pan minister, jest Trzecia Droga, jest Koalicja Obywatelska. Będą ogłoszone wyniki. Ja wiem, że wczoraj już pierwsze SMS-y, telefony były wykonywane między liderami. Będą oficjalne ogłoszone wyniki.
Trzeba
poczekać na te oficjalne wyniki. Logika nakazuje. Poza tym jeden dzień nas specjalnie nie zbawi. Natomiast myśmy tak często i tak oficjalnie mówili o tym, że naturalne są te środowiska dla Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi do współpracy, że tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Tym bardziej, że czekamy na wyniki do Senatu. I Pakt Senacki znowu zagrał.
Krzysztof Kwiatkowski dzisiaj powiedział, tak, że wstępnie jest spora przewaga
dokładnie
Paktu Senackiego.
Ja nawet z Krzysztofem Kwiatkowskim rozmawiałem, bo on też kandyduje z Łodzi jak ja i chwalił się, czy dzielił się swoim bardzo dobrym wynikiem. 4 lata temu miał 60 tysięcy, teraz ma 130 tysięcy głosów. To jest imponujące, jak mieliśmy tą przewagę w Senacie.
No i potem Zbigniew Frau nie zrobił najlepszego wyniku.
Dwa głosy, no to teraz będziemy mieli pewnie zdecydowanie więcej. Zbigniew Frau, mimo tego, że był liderem listy Prawa i Sprawiedliwości, tej listy nie wygrał, tylko ma drugie albo nawet trzecie miejsce.
No więc. Dobrze, panowie, a czy wy jako cały czas powtarzamy, oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów macie hipotetycznie większość mandatową. Czy powinniście podjąć jakąś inicjatywę w stosunku do prezydenta? Nie czekać na jego ruch, tylko powiedzieć, panie prezydencie, chcielibyśmy się spotkać, mamy dla pana taką i taką propozycję, mamy większość, mamy kandydata na premiera, proszę, niech pan z nami współpracuje.
Zdecydowanie tak, już wczoraj wieczorem w jednym ze studiów mówiłem, że Kosiniak-Kamysz naturalnie jako człowiek z Krakowa, podobnie jak prezydent, znają się przecież od lat, powinien z taką inicjatywą pierwszy wystąpić i zaproponować panu prezydentowi rozmowy.
Jarosław Kosiniak-Kamysz właśnie tutaj, Michał, mój wydawca na uchwał, mówi, że wykluczył jakąkolwiek koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.
Ale pani redaktor, czy my się naprawdę nie rozumiemy?
Rozumiemy ja się mówię świetnie, o tym, ja tylko że mówię, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ale Władysław Kosiniak-Kamysz powinien rozpocząć w imieniu opozycji rozmowy
z panem prezydentem. Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz?
Jeszcze raz powtarzam, dlatego że znają się z panem prezydentem, są z jednego środowiska, są z jednego miasta. Wiem, że wielokrotnie w trudnych sytuacjach kontaktowali się telefonicznie w ciągu ostatnich 6 czy tam 7 lat. W związku z tym jest to rzecz normalna, że jeśli ludzie mają jakoś ze sobą relacje, to w trudnych sytuacjach, a to jest trudna sytuacja, w imieniu opozycji pierwszy ten krok, pierwszy ruch powinien wykonać Władysław Kosiniak-Kamysz. Oczywiście w uzgodnieniu z liderami Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.
A to nie jest tak, że wszyscy liderzy powinni iść na takie spotkanie?
Ale ktoś musi je zainicjować, ktoś musi wykonać telefon.
No, tutaj najbardziej trzech, skuteczny pana zdaniem...
W moje ocenie tak, niech wykona ten telefon i umówi to spotkanie.
Kto powinien być kandydatem na premiera opozycji?
To znaczy, ja mam swoje ugruntowane podejście do tej sprawy. Wielokrotnie o tym mówiłem. Jeżeli są trzy środowiska, które mają większość parlamentarną i największe środowisko na dzisiaj jest Koalicji Obywatelskiej, to Koalicja Obywatelska powinna wskazać swojego kandydata na premiera. Ja uważam, że tak się powinno postępować i to jest moje zdanie. I z tego, co się orientuję, takie jest też stanowisko koleżanek i kolegów z Lewicy, ale, i tutaj znowu odwołuję się do pana ministra i jego doświadczenia, pewnie przy stole, gdzie usiądą liderzy polityczni, będzie to wydyskutowane. Mówię o swoim przekonaniu, bo uważam, że wtedy jest to dość jasne, że szef takiego ugrupowania bierze odpowiedzialność też za administrację rządową. Natomiast jeżeli ten szef tego ugrupowania w uzgodnieniu z innymi liderami doszedłby do innego wniosku, to ja uważam, że to jest rzecz wtórna. Ona powinna być wydyskutowana, zaaprobowana, zaakceptowana przez wszystkich, bo obywatele powinni widzieć, że my się dogadujemy w każdej sprawie, również w sprawach personalnych, które budzą zawsze najwięcej emocji. Ale ja bym nie chciał stworzyć czegoś takiego, że myśmy wygrali wybory po to, żeby teraz się zastanawiać, kto będzie. To powinno pójść sprawnie, płynnie. My powinniśmy być na wszystko przygotowani i tak, jak mamy poszczególne projekty.
Ale wie pan, że to ambicje liderów pewne rzeczy się rozbijają.
No nie, ale wie pani, te wybory były inne. Ja to mówię z doświadczenia stania na ulicach swojego okręgu wyborczego, ale odwiedzałem też swoje koleżanki i kolegów w innych okręgach. Oczekiwanie społeczeństwa było takie, że wygracie wybory, jedno środowisko tych wyborów by nie wygrało, zaczniecie naprawiać Polskę i zaczniecie rozliczać tych, którzy 8 lat rządzili. Oni by nam nie wybaczyli, mówię oni w sensie obywatele, gdybyśmy teraz robili jakiś spektakl, kto, a ten, a tamta, naprawdę, to nie. To ja w takie coś nie wchodzę i nie piszę się na coś
ministrze
takiego.
Ministrze Marku Sawicki, pana zdaniem, jeżeli chodzi o kandydaturę.
W mojej ocenie sytuacja jest bardzo prosta. Są trzy najważniejsze funkcje w państwie, które są teraz do obsadzenia. Marszałek Sejmu, marszałek Senatu i premier. I to trzej liderzy muszą siąść ze sobą i uzgodnić.
Okej. Okay. I sądzą panowie, jak rozumiem, że to pójdzie w miarę sprawnie?
Nie uważam, żeby z tym były jakiekolwiek problemy. Naprawdę wydaje mi się, że trzeba będzie też na te pierwsze 100 dni zaproponować kilka ważnych spraw, które trzeba już rozstrzygnąć i po prostu zwyczajnie zacząć naprawiać państwo. Bo jeszcze raz podkreślam, my od 2 lat nie korzystamy z pieniędzy unijnych ani z KPO, ani z polityki spójności, a problem polega na tym, że KPO obsługujemy. My płacimy plastik.
I z tego powodu może prezydent też powinien nie czekać na wszystkie terminy, prawda?
Więc pan prezydent powinien, tak jak powiedziałem, dwie rzeczy zrobić. Pierwsze to desygnować uzgodnionego z większością parlamentarną kandydata na premiera. Drugie wycofać z Trybunału ten idiotyczny wniosek o konstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym.
No dobrze, to teraz jeszcze słów kilka, panowie, na temat samego referendum. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej 43,53 frekwencja. I teraz tak, no nie będę przypominać tych pytań, no bo wszyscy je, albo dobrze. Czy popierasz wyprzedaż majątku? W skrócie 96,61 na nie. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego? 95,04 na nie. Czy popierasz likwidację bariery na granicy? 96,16 nie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów? 96,96 na nie.
Panie redaktor, ja byłem współautorem ustawy w Sejmie sprzed 2 lat o dniu referendalnym. Mm-hmm. Po co jest referendum? Referendum jest po to, że wtedy, kiedy politycy nie mogą się dogadać, rozstrzyga naród. W tych 4 kwestiach, które pani zadała pytanie, politycy w Sejmie jednoznacznie się opowiedzieli. Więc Prawo i Sprawiedliwość tym ruchem zdeprecjonowała instytucję referendum. Bo referendum, prawdziwe referendum jest wtedy, kiedy, tak jak powiedziałem, politycy nie mogą się dogadać, powołuje się komitet obywatelsko-ekspercki, który przygotowuje zagadnienia, jakie trzeba w referendum rozstrzygnąć, opracowuje pytania i wtedy Sejm podejmuje uchwałę o rozpisaniu takiego referendum. Natomiast w sytuacji, kiedy wszystkie siły polityczne wiedzą, jaka jest odpowiedź na pytanie, kiedy wiedzieliśmy, jak społeczeństwo na to pytanie odpowie, to przecież mieliśmy sytuację z referendum tylko i wyłącznie wymuszającym dyscyplinę w głosowaniu dla środowisk związanych z prawem i sprawiedliwością. Natomiast mamy jasną odpowiedź, jak pani widzi, frekwencja 43%, bo na przykład w takich małych komisjach wyborczych, gdzie ludzie się wszyscy znają, część ludzi bała się powiedzieć, że nie biorę karty referendalnej. Ale 43% ludzi wzięło tylko karty referendalne, czyli widać, że frekwencja w tym referendum jest marna.
No ja do tego mogę dołożyć, że przecież wszyscy wiedzieliśmy, jaki jest cel tego referendum. Tu nie chodziło o zadanie pytania obywatelkom i obywatelom, tylko chodziło o to, żeby mieć dodatkowe pieniądze na kampanię wyborczą. Przecież ja sam otrzymywałem broszury, które były wydawane przez Fundację Spółek Skarbu Państwa, przez fundacje, które kilka miesięcy temu od premiera Morawieckiego dostawały z rezerwy celowej po kilka milionów złotych i one dawały broszurę, które w podświadomości mówiły: na tych złych z opozycji nie głosujcie, a na tych dobrych z Prawa i Sprawiedliwości zagłosujcie i na referendum. I Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny dostało pstryczka w nos, bo przegrało wybory parlamentarne i nie zdobyło określonej frekwencji. A gdybyśmy ustalili, że raz w roku, dwa razy w roku jest niedziela referendalna i zadali pytania, które są rzeczywiście nurtujące i na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, byłoby to zupełnie inaczej. Byłoby to kolejne wielkie święto demokracji. Wszyscy byśmy namawiali, idźcie na referendum, każdy by przekonywał do swoich racji, a tutaj było tak. Każdy wie, jaka jest odpowiedź, bo każdy wiedział, jaka jest odpowiedź. Czy przedstawiciel PSL-u, Lewicy, Trzeciej Hołowni, Koalicji Obywatelskiej. Nie było żadnych wątpliwości, ludzie nie mieli wątpliwości, ale Jarosław Kaczyński myślał, że zmanipuluje ludźmi, wyborami i będzie miał dodatkową kasę na kampanię. Okazuje się po raz kolejny, że wybory nie wygrywają pieniądze. Pieniądze pomagają, ale samych wyborów pieniędzmi się nie wygra i Kaczyński o tym wie.
To jeszcze jedna informacja dla państwa w kontekście święta demokracji, gigantycznej frekwencji, ale także tego, co zaprezentowała Polonia, no bo to jest sytuacja absolutnie niebywała. Wielogodzinne kolejki przed konsulatami, rekordowa liczba Polaków mieszkających za granicą chciała za granicą zagłosować, to było 600 tysięcy osób ponad i właśnie szef Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że wszystkie głosy z zagranicy zostały już policzone. Czyli udało się to zrobić, były ogromne wątpliwości, czy się da, okazuje się, że się dało, w związku z tym to jest taka informacja, gdyby ktoś z państwa się zastanawiał.
Ale
jeszcze.
Mogę jedno zdanie w tej sprawie?
Proszę.
Bo tu był kolejny znowu próba kolejnego szwindla nałożona przez PiS. Kiedy myśmy mówili, żeby nie ograniczać komisji do czasu pracy do 24 godzin, PiS mówi nie, ograniczymy. Co chcieli zrobić? Chcieli spowodować, żeby może nie wszystkie głosy zostały przeliczone i dzisiaj by wyszli i powiedzieli, no nieudolne komisje, nie udało im się, a tu się okazuje, że komisje policzyły, była rekordowa frekwencja i podejrzewam, że jak przyjdą wyniki albo już są te wyniki z Polonii głosującej w Europie i poza Europą, to Prawo i Sprawiedliwość dostanie naprawdę sromotne lanie.
No dobrze, to teraz panowie jeszcze, bo omówiliśmy, co prawdopodobnie poczyni w najbliższych dniach Andrzej Duda, ale pytanie, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość? Czy kiedy wczoraj słuchali panowie Jarosława Kaczyńskiego na tym przemówieniu, dziś już czytali, słuchali komentarzy innych polityków PiSu, to mają panowie wrażenie, że oni są już pogodzeni z losem i perspektywą utraty władzy? Czy wprost przeciwnie i w związku z tym przez ten czas najbliższy będą próbować chwytać się no właśnie czego? Marek Sawicki.
No jest pytanie, bo rzeczywiście te ostatnie słowa pana Kaczyńskiego były zaskakujące i dawały dużo do myślenia. Można się było nawet domyśleć tego, że mamy jeszcze 30 dni na ewentualne zwołanie starego Sejmu i przyjęcie jakiejś uchwały o jakimś stanie nadzwyczajnym, ale przy tak jednoznacznych wynikach wyborów, jeśli one się utrzymają i przy tym przy tej ilości mandatów poniżej 200 dla Prawa i Sprawiedliwości, to jestem przekonany, że jednak od różnego rodzaju niekonstytucyjnych, parakonstytucyjnych kroków odstąpią.
Znaczy, ja uważam, że Jarosław Kaczyński w swoim starym 8-letnim stylu pójdzie na zakupy, dlatego że pewnie Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu komuś z Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie będzie to Mateusz Morawiecki. Mówi o swoim scenariuszu oczywiście.
Tak. Jarosław ale jakie zakupy, jak on nigdy do sklepu nie ma.
No tak, ale tam może go ktoś podwiezie, da mu telefon do ręki, bo mówimy o takich zakupach. I on będzie po prostu chciał kupić, bo Jarosław Kaczyński ma taką manię, jemu tam ci klakierzy dokładają prezesie. Prezes jest tak wielki, że jak prezes zaprosi kogoś na Nowogrodzką, to prezes urzeknie kogoś i może będą chcieli z panem zmieniać Polskę. Uważam, że takie próby będą czynione i one najbardziej... Chyba najbardziej taki podatny grunt dla Kaczyńskiego będą ci parlamentarzyści, którzy pierwszy raz będą w Sejmie. Ci, którzy nie mają doświadczenia, ci, którzy dostali się, a nie zakładali, że się dostaną. I nie podejrzewam tutaj o to te partie polityczne, które mają doświadczenie. Obawiam się, że takie telefony mogą dostawać osoby, które zostały pierwszy raz posłami. Mam nadzieję, znaczy jestem przekonany, że nikt nie ulegnie, ale przecież pamiętamy województwo śląskie i słynnego pana Kałużę, który był na tyle ważnym i istotnym, że dostał od razu stanowisko wicemarszałka województwa śląskiego i przeszedł na drugą stronę. Tu tych zakupów musiałoby być zdecydowanie więcej, ale wiemy, że Kaczyński na zakupach nie wydaje swoich pieniędzy, bo wydaje pieniądze publiczne. Będzie chodził i mówił, tu mam stanowisko, tu mam stanowisko, tu mam stanowisko. Moim zdaniem podejmie taką próbę, pewnie spełznie na niczym i wtedy wrócimy do drugiego kroku parlamentarnego. Jest 46 parlamentarzystów, zdaje się, potrzebnych do tego, żeby złożyć wniosek z nazwiskiem kandydata na premiera i wtedy wejdziemy w ten taki tryb takiej prawdziwej demokracji, a Kaczyński będzie kuglował.
Przepraszam panów na sekundę, jeszcze tylko muszę zwrócić do widzów, bo widzę tutaj pewne zamieszanie na naszym czacie w komentarzach. Drodzy państwo, to co w tej chwili podaje Państwowa Komisja Wyborcza, to nie są wyniki wyborów jako takie, tylko to są wyniki wyborów z policzonych już komisji. Jeszcze raz wyjaśniam. W tej chwili jest zliczonych mniej więcej 10 tysięcy komisji na 31,5 tysiąca, czyli to jest 1/3. Dokładnie 31,94% głosów zostało policzonych. Prawo i Sprawiedliwość aktualnie 39%, 96 setnych, 26,42% Koalicja Obywatelska, 14,16% Trzecia Droga, 8,02% Lewica i 7,41% Konfederacja, ale to jest 32% komisji, więc te wyniki będą się zmieniać. Proszę ich nie porównywać z exit poolami czy z late poolami, bo to jedno z drugim kompletnie nie ma nic wspólnego. Panowie, jeszcze jest jedna ciekawa informacja, bo to są co prawda cząstkowe wyniki, ale już na ich podstawie można pierwsze prognozy formułować. I my wiemy, że wyborcy potrafią rozliczyć poszczególnych posłów. Nie dają, jak to się brzydko mówi, robić sobie wody z mózgu. I na przykład okazuje się, że do ostatniej chwili o mandat będą drżeć, wiedzą panowie kto? Janusz Kowalski.
Jest.
Łukasz Mejza. I Robert Bąkiewicz. Robert Bąkiewicz niewiele ponad 900 głosów podobno dostał.
Znaczy, ja myślę, że to jest, nie jest zaskoczenie, bo ja mogę panów zdiagnozować tak. Pierwszy pan, Kowalski, to jest taki pajac, który dostał się do Sejmu i każdego dnia pajacuje. Drugi pan to jest zawodowy oszust, pan Mejza, a pan Bąkiewicz to jest zadymiarz, który był taką bojówką Prawa i Sprawiedliwości na wypuszczony teoretycznie na Konfederację. I ja się nie dziwię, że ludzie jak zobaczyli takich gagatków na listach wyborczych, to po prostu im pokazują, czy chcą pokazać czerwoną kartkę i bardzo dobrze, bo może każdy kolejny z Prawa i Sprawiedliwości, który będzie chciał oszukać, który będzie chciał pajacować, 10 razy się zastanowi, bo dostanie od wyborcy czerwoną kartkę i już nie będzie sobie siedział na ciepłej posadce przez 4 lata.
To jest jasny sygnał, że Polacy są mądrzy.
I tyle.
Tyle.
No właściwie tak, najlepsze podsumowanie. Panowie, Senat prawdopodobnie w ręce obecnej opozycji po raz kolejny.
Bardzo dobrze, dlatego
że... To było do przewidzenia.
To było do przewidzenia. Ten pakt senacki, on się rodził długo, ale urodził się w bardzo dobrej takiej relacji, podziale poszczególnych osób na poszczególne okręgi. I ja liczę, że my będziemy mieli w Senacie 65-35 w wersji takiej średnio optymistycznej. Jeżeli pójdzie lepiej, jak będą te wyniki spływały, to może nawet będzie więcej. A to w porównaniu do tego, co było 4 lata temu, jest bardzo, bardzo dużym sukcesem i pokazuje, że współpraca, porozumienie, dialog ma naprawdę sens, bo ludzie to dostrzegają. I chyba najlepszym przykładem jest, jeszcze raz odwołam się do swojego kolegi z swojego okręgu, pana senatora Kwiatkowskiego, który 4 lata temu 60 tysięcy czy 70 tysięcy, a teraz 130 tysięcy.
Ponad 130, tak, no mówił dzisiaj o tym.
To pokazuje no jak
tak,
to
ale,
wygląda.
Ale to frekwencja także dużo robi, też, bo ta frekwencja daje dużo więcej głosów. Ja też patrzę po swoich wynikach wyborczych, te, które mi na bieżąco spływają, że na ogół jest to 10-30% więcej głosów niż 4 lata temu.
To na koniec jeszcze, bo zaczęliśmy trochę od tego, co zrobi prezydent, więc jeszcze dwa słowa o prezydencie, ostatnia sprawa, bo jego ministrowie właściwie... Ja nie wiem, czy to już jest nazwać sugestią, czy powiedzeniem wprost, że chyba prezydent po prostu czeka albo liczy na to, że będzie błąd w tych wynikach sondażowych, tych exit poolowskich i late poolowskich, bo mówią, przede wszystkim prezydent czeka na oficjalne wyniki, no oczywiste, chociażby mając w pamięci niedawną wpadkę z wynikami exit pool na Słowacji, gdzie miał miejsce błąd o 5,5 punkta procentowego. Tam pomyłka opierała się o wysoki stopień odmów ankieterom przed lokalami wyborczymi. Z informacji, które do nas docierają w Polsce, również ten stopień odmów mógł być spory. Ja tylko przypomnę, wynosił 12%. Uważam, że trochę wynik wyborczy PiS się zwiększy, a Platformy zmniejszy. To no mówi tak, prezydencki minister.
No prezydencki minister, jeśli powołuje się na kasus słowacki, no to akurat tam kto inny wygrywał wieczorem, a kto inny wygrał rano, więc jeśli wieczorem wygrywał PiS, to może się okazać, że dziś wieczorem wygra Platforma Obywatelska, więc złe odniesienie.
Ja myślę, że to jest takie zaklinanie rzeczywistości. Bardzo byśmy chcieli, żeby dzisiejsza, czy wczorajsza opozycja nie wygrała wyborów, to może jeszcze kupimy sobie 1-2 dni, a tak naprawdę nawet jeżeli ciut się zmieni i ta większość parlamentarna nie będzie miała 248, to może mieć 245, to i tak jest bardzo solidna przewaga, więc naprawdę prezydent, gdyby był prezydentem, to powinien już naszkicować sobie plan konsultacji z środowiskami politycznymi i nie czekać na dyspozycję Jarosława Kaczyńskiego. Tylko no niestety te 8 lat doświadczeń pokazuje, że bez Kaczyńskiego ten prezydent jest jak bez ręki.
Rozumiem, że rozmowy na obecnej jeszcze opozycji rozpoczynają się wraz z ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów.
Tak to powinno być.
No one... Tak będzie, ale one trwają. No, znaczy ja bym skłamał, gdybym powiedział, że liderzy naszej formacji...
Nie pogadali ze sobą już
Nie pogadali, czy się nie pomijali informacjami, ale to jak powiedział pan minister...
Na pewno złożyli sobie gratulacje, życzenia.
Ale jak powiedział pan minister, będą oficjalne wyniki, będą oficjalne rozmowy, pewnie będzie jakieś wspólne czy indywidualne stanowiska w tej sprawie, też medialne. Czekamy na oficjalne wyniki. Ile kto zdobędzie oficjalnie mandatów, głosów, wtedy będziemy działać dalej.
No pewnie do czasu powołania nowego rządu my się jeszcze kilkakrotnie będziemy z panami spotykać. Marek Sawicki, Trzecia Droga,
bardzo.
Polskie Stronnictwo Ludowe,
Tomasz Trela, Nowa
Lewica. Bardzo dziękuję. A u państwa już za chwilę, bo państwo pytali kiedy. No to teraz dr Bogusław Grabowski, zapraszam.